Wywiady i recenzje, relacje z wydarzeń. Czyli filmowo-literacki przegląd w audycji Dwie strony sztuki. W niedzielę od 15.05 do 17.00. Bogumiła Wresiło, Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Akcja!
Bogumiła Wresiło, witam w pierwszej części programu Dwie strony sztuki. Dziś 15 dzień października, w kalendarzu Europejski Dzień Kina Artystycznego i właśnie dziś w ponad 60 kinach studyjnych w całej Polsce można obejrzeć najlepsze europejskie i polskie produkcje. Z naszego regionu w akcji udział biorą Kino Orzeł w Bydgoszczy i Kino Centrum w CSW w Toruniu. W Kinie Orzeł dziś o 21.00 czarna komedia nagrodzona Złotą Palmą w Cannes, The Square, a o 19.00 dokument Drogi przedstawiający sylwetkę Aleksandra Doby. Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie po pokazie spotkania z twórcami w Kinie Centrum, natomiast w CSW w Toruniu o 19.00 Twój Vincent. To tyle, jeśli chodzi o Europejski Dzień Kina Artystycznego, natomiast muzycznie, proszę Państwa, dziś u nas najnowszy krążek Cliffa Martineza, kompozytora znanego z muzyki do takich filmów jak Solaris, Traffic czy Drive, tym razem z filmu The Foreigner. Thriller akcji miał swoją światową premierę 27 września na ekranie Jackie Chan. Pierce Brosnan u nas dziś w pierwszej części programu Dwie strony sztuki. The Foreigner, muzyka Cliffa Martineza.
Dwie strony sztuki.
Bydgoski Festiwal Filmowy Przeźrocza za nami, a u nas kolejni goście, którzy w tym roku pojawili się na Przeźroczach. W tym roku również odebrali nagrody. Laureatami Otwartego Oka zostali Marcin Borchardt, reżyser dokumentu Beksińscy album wideofoniczny, przypomnę, że w kinach premierowo od 10 listopada, oraz Piotr Stasik, reżyser dokumentalista, znany z takich filmów jak Dziennik z podróży, 21 razy Nowy Jork, Koniec lata, czy Opera o Polsce. Ten ostatni film Piotr Stasik pokazał widzom Festiwalu Przeźrocza. Ja zapraszam na pierwszą część spotkania z reżyserem. Otwarte oko dla reżysera dokumentalisty na Festiwalu Filmowym Przeźrocza. Zastanawiam się, na ile reżyserzy, którzy tu przyjeżdżają, właśnie to oko mają otwarte. Jak pan się czuje?
No coś w tym jest, że oko, które jest podpięte do mózgu, patrzy na świat i od tego patrzenia i takiej ciekawości filmy się rodzą. Ja muszę powiedzieć, że to oko nie jest w stanie się zamknąć nawet wtedy, kiedy się jest prywatnie, także nie ma tego prywatnego życia, bo gdziekolwiek idę, tam widzę i wszystko mnie inspiruje i wszędzie chciałbym robić filmy. Teraz robię 5 filmów naraz, a mam pomysły na 5 następnych. Więc już myślę, żeby swoich uczniów obdzielać tymi tematami, bo cały czas wydaje mi się, że rzeczywistość jest na tyle ciekawa, że no nie starcza czasu, żeby o niej opowiadać.
Pana postać jako twórcy, jako reżysera, jako dokumentalisty jest tak ciekawa, w ogóle cały pana życiorys spokojnie nadaje się już w tym momencie na film. Pan wie o tym?
Nie, nie zdaję sobie z tego sprawy. Dla mnie, ja uważam, że ja wiodę bardzo nudne życie i że jestem, nawet w którymś z wywiadów powiedziałem, że jestem takim wampirem, wysysającym rzeczywistość i różne historie z ludzi, bo przecież ja za pomocą tych filmów wkradam się do czyjegoś życia, tak? No, przenoszę się do Moskwy, przenoszę się do Penzy gdzieś na końcu Rosji, przenoszę się do Nowego Jorku, mogę wejść do mieszkań, mogę zapytać o to, czego bym normalnie nie zapytał, gdybym nie miał kamery i mikrofonu.
Zawsze pana chcą?
Jakoś widocznie umiem się zachowywać tak, że mi wierzą. Nie wiem.
Wzbudza pan zaufanie.
Tak, nie wiem, na ile to jest wyuczone, a na ile wewnętrzne, ale mam takie wrażenie po prostu, że ludzie czują, dlaczego robię filmy, że nie robię tego dla sensacji, że robię to po to, żeby gdzieś wsadzić szpilkę, zmusić do myślenia i wzbudzić jakieś emocje i że razem z moimi bohaterami nie robię filmu, ale robię nawet coś więcej, to znaczy tak mi się wydaje, że tworzę taki rodzaj wiersza o świecie. Lubię jeździć, lubię podróż, bo w podróży się czuję, że bardziej żyję, nie lubię takiej codzienności, nie lubię kupować rano chleba. Taki sposób kontemplacji świata bardziej mnie zbliża do człowieka.
Powiedział pan, że pan nie lubi kupować rano chleba, a lubi pan ziemniaki i ogórki?
Ziemniaki i ogórki? Tak, od czasu do czasu oczywiście. Tak, dlaczego miałbym nie lubić?
Podobno ten spokój i ta sielskość, anielskość miejsca, w którym pan dorastał, sprzedawał pan też, tak? Zdaje się, ziemniaki.
Tak. No to racja.
Też
tak.
Spory wpływ na pana miał.
No myślę, że tak. To znaczy, jak obserwuję teraz młodych ludzi, to mają trochę gorzej, bo świat jest bardziej zawalony i jest trochę bardziej śmietnikiem. A ja sobie się wychowałem w takiej, można powiedzieć, czystości. To dziwnie brzmi, że w PRL-u, ale tak było właśnie. Ograniczone bodźce skierowały mnie w stronę książek i w stronę wyobraźni i świata wewnętrznego.
A dzisiaj jest czas na to, żeby czytać?
A dzisiaj nawet ja mam problem z czytaniem, dlatego że internet, krótkie wiadomości bombardują nas z telefonu. W każdym momencie możemy sobie go otworzyć i nas oczywiście to bardzo interesuje. Ostatnio gdzieś przeczytałem, że jak zmienimy wyświetlacz na czarno-biały, to zaglądamy 50% mniej do telefonu, no, czyli ktoś nami steruje.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
I powracamy do spotkania z reżyserem, dokumentalistą Piotrem Stasikiem, tym razem o jego najnowszej produkcji, operze o Polsce.
Opera o Polsce to po pierwsze ani nie opera, ani nie tylko o Polsce, dlatego że jest to takie trochę połączenie, taki cross różnych mediów. Jest po pierwsze muzyka napisana przez Artura Zagajewskiego, kompozytora, który zajmuje się muzyką współczesną. Jest libretto złożone z dokumentalnych głównie tekstów, ale też z prozy Andrzeja Stasiuka. No i są obrazy krajobrazów i Polaków. No i to wszystko zmiksowane razem tworzy obraz, mam nadzieję, że nie tylko właśnie Polski. Jesteśmy przed premierą międzynarodową. Ten film dopiero gdzieś tam zacznie działać za granicą. Jesteśmy ciekawi, co ludzie z zagranicy powiedzą, ale już kilku zagraniczniaków oglądało i mówili, że to jest także o nich opowieść. Ale myślę, że głównie o nas i ta opowieść nie jest zbyt sympatyczna, bo wynika z mojego takiego wkurzenia na to, co się dzieje z nami, ale nie ostatnio, ale w ogóle. To znaczy, wydaje mi się, że żyjemy pewnymi mitami, które nas spychają w przepaść, powodują, że popełniamy takie podświadome samobójstwo jako naród.
No właśnie, na to, co się dzieje z nami Polakami, czy na to, co się dzieje w ogóle z nami jako ludźmi?
Szerzej tak, aczkolwiek no, starałem się opowiadać o Polakach i przyglądać się Polakom i specyficznie temu, co tutaj się dzieje.
Chcieli mówić?
Czy Polacy chcieli mówić, czy ja chciałem jeździć do Polaków, to był większy problem. No muszę powiedzieć, że ten film powstał z takich, można powiedzieć, skrawków, z dokumentacji, bo myślałem, że jeszcze do tych wszystkich miejsc, które nagrałem, wrócę, ale nie miałem siły, muszę powiedzieć. To znaczy, ja wpadałem po prostu w depresję za każdym razem, kiedy miałem wsiąść w samochód, jechać i patrzeć na te krajobrazy, na tych Polaków, którzy się tak męczą, na własne, czasem często na własne życzenie. I patrzę na to i nie wiem, co zrobić. Nie wiem, jak im pomóc, jak nam pomóc, bo czuję się częścią też tego.
Szukał pan odpowiedzi w nich?
Szukałem i szukam tej odpowiedzi najbardziej chyba w historii. Ostatnio miałem pokaz tego filmu w Katowicach i ktoś opowiadał, sięgając z historii aż do króla Wazy. Ja w moich poszukiwaniach i przygotowaniach do filmu tak daleko nie sięgnąłem. Raczej zaczynałem gdzieś w okolicach powstań II wojny światowej, może trochę wcześniej, czyli na przykład pańszczyzny, bo czuję, że moi rodzice, babcia, dziadkowie, wychowani właśnie w poddaństwie, że to wszystko jakoś przeniknęło na to, jak dzisiaj Polska wygląda. Głównie temu się przyglądałem i sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo ta historia na nas wpływa cały czas i nie uczymy się tej historii, zakłamujemy tą historię, a teraz jeszcze bardziej ją zakłamujemy, zamiast docierać do tego, co się tam wydarzyło i mówić również o tych rzeczach, o złych rzeczach. Tak? To jest tak samo jak z kimś, kto jest chory psychicznie, tak? Albo ma jakieś problemy ze swoją psychiką. Jeżeli człowiek nie dotrze do przyczyn swoich błędów, no to nie da się go wyleczyć. No i Polacy boją się mówić, tak? Boją się o tym mówić o tym, że zabijali Żydów, bo opowiadają tylko, że byli po prostu cudowni. Nie da się uzdrowić siebie bez powiedzenia, co się kiedyś zrobiło.
To jest szansa na trafną diagnozę.
Mamy szansę taką historyczną teraz i również geograficzną, to znaczy mamy tak naprawdę super piękny kraj i mamy super położenie, które oczywiście było naszym przekleństwem, ale jest też w nim bardzo dużo, to znaczy, że ja się na przykład czuję dobrze i na wschodzie, i zachodzie i możemy połączyć i korzystać z tego, i z takiej duchowości rosyjskiej, czy nawet azjatyckiej, tak? A możemy też z całej kultury europejskiej i rozumiemy i to, więc moglibyśmy być też takim tłumaczem, ale nie tylko tłumaczem, po prostu korzystać z dóbr i tej, i tamtej strony. Mamy super przyrodę, w której całe moje dzieciństwo było zanurzone i które o tym dzieciństwie opowiadam trochę też w operze. Mamy też gdzieś tam super ludzi, którzy są otwarci, potrafią kombinować, ale w takim dobrym, w dobry sposób, tak? To znaczy potrafią z niczego coś stworzyć. I teraz wszystko to powoduje, że moglibyśmy zbudować sympatyczne państwo. No ale coś się takiego dzieje, że brak edukacji, właśnie to, że nie potrafimy gdzieś tam spojrzeć na to, co było, w odpowiedni sposób, no powoduje, że wchodzimy w ślepe uliczki.
Strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Piotr Stasik dziś jest naszym gościem. Reżyser, dokumentalista, znany z takich filmów jak Dziennik z podróży, 21 razy Nowy Jork czy Koniec lata. Jego najnowszy dokument, Opera o Polsce, został zaprezentowany na festiwalu filmowym Przeźrocza w Bydgoszczy.
Mam wrażenie, że jako dokumentalista ma pan bardzo dużo szczęścia. To znaczy, nie wiem, na ile to są wybory, które pan realizuje, celowe, wybrane, przemyślane, a na ile jest to, znalazłem się w odpowiednim miejscu wśród odpowiednich ludzi.
No to jest zawsze wszystko na przecięciu. W Nowym Jorku znalazłem się przez przypadek, bo znalazłem się z bohaterami poprzedniego filmu, zszedłem do metra i przypomniała mi się jakaś zabawa z liceum, w której próbowaliśmy odgadywać po twarzach, kto kim jest. Pomyślałem sobie, zrobię tu filma. Przyłożyłem się do tego filmu, bo myślałem, że się przeniosę do Nowego Jorku i że to będzie moje takie wybadanie terenu, poznanie ludzi, zaprzyjaźnienie się, a może się w kimś zakocham tam w tym metrze. Zakochałem się, ale na krótko. Ale no, w Nowym Jorku się natomiast nie zakochałem.
Nie
zakochałem się w Nowym Jorku,
ja
bo...
Ja też po pana filmie się... Tak. Ja się odkochałam po pana filmie, tak, w Nowym Jorku.
Bo Nowy Jork jest mitem, tak? I na ten mit się bardzo wielu nabiera. Nabiera się na całym świecie przez filmy, ale nabierają się również mieszkańcy tego miasta, bo oni, mimo tego, że widzą, w czym są, to ci bohaterowie, nawet którzy występowali u mnie w filmie, oni wszyscy uważają, że tak nie wygląda Nowy Jork, jak w moim filmie.
Jak można pracować nad 5 filmami i 5 kolejnych mieć w głowie?
Nie da się szybko robić filmów. Znaczy, trzeba mieć czas na nudę, trzeba mieć czas na czytanie, to, które jest bardzo ważne dla mnie, trzeba chodzić do galerii. Teraz mam 5 projektów, bo stwierdziłem, że się chcę, nie chcę za dużo myśleć też o tych filmach i chcę, żeby poddać się bardziej takiemu pierwszemu impulsowi, który mi przychodzi, a poza tym każdy z tych filmów wpływa na drugi. Na przykład kręcę teraz próby do procesu Krystiana Lupy i tam podpatruję, jak on gra z aktorami, pracuje z aktorami. A ponieważ zabieram się teraz za 2 pierwsze fabuły, to idealnie się wpisuje w moje przygotowania do 2 innych filmów.
Może pan coś o fabułach powiedzieć, czy to za wcześnie?
Obydwie można powiedzieć, że wyszły też z dokumentu, dlatego że pierwsza się nazywa Odyseja filmowa i opowiada o takim wynalazcy, który się nazywał Kazimierz Pruszyński, który podobno rok przed braćmi Lumière zrobił pleograf, czyli urządzenie do wyświetlania filmów. No i wszyscy o nim zapomnieli, a ja postanowiłem dotrzeć do planów tego pleografu i teraz ja postanowiłem alter ego tego wynalazcy uczynić dziecko. 10 albo 12-letniego chłopca, który będzie musiał odtworzyć dzisiaj ten pleograf i nagrać na nim filmy, co więcej wysłać je w kosmos w kapsule czasu. No i to będzie film skierowany dla widowni, można powiedzieć, familijnej czy nawet dziecięcej, ale nie tylko, dlatego że nie robię tego filmu specjalnie zniżając się do wzrostu i poziomu odbioru dzieci, które sobie gdzieś tam wyobrażamy, tylko traktując dzieci jako dorosłego, a może nawet bardziej wymagającego widza. A drugi film opowiada Czas Bogów, to jest wizja, o tym najmniej bym chciał opowiadać, ale to jest film, który dostał się teraz do Biennale College Venezia jako jeden z 12 projektów na całym świecie. To jest wizja, co się stanie z nami, jak się nasza cywilizacja rozpadnie, czyli taka postapokaliptyczna wizja świata.
Tyle o swojej twórczości, tyle o filmach. Piotr Stasik, reżyser dokumentalista, a jego dokument 21 razy Nowy Jork będzie można zobaczyć jeszcze dziś o godzinie 17 w kinie Orzeł w Bydgoszczy w ramach festiwalu Vintage Photo. Gorąco polecamy. U nas muzycznie Cliff Martinez z produkcji The Foreigner.
Thank you.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Małgorzata Kożuchowska, Jan Englert oraz Maciej Sztur to kolejne nazwiska na liście gości specjalnych zbliżającego się festiwalu filmowego Toffee Fest w Toruniu. Impreza, przypomnijmy, między 21 a 29 października. O szczegółach Iwona Muszytowska-Rzeszotek rozmawiała z szefową Toffee Fest, Kawką Jaworską, i rzeczniczką festiwalu, Kasią Toczko.
Jerzy Sztur już swoją nagrodę za niepokorność na festiwalu dostał, a teraz dostaje jego syn.
Tak, w tym roku Maciej Sztur będzie naszym gościem, dostanie nagrodę za twórczą niepokorność. To trochę przewrotne, bo jest to taka postać, która potrafi, taki człowiek, który potrafi jedną miną zagrać i komedię, i dramat, i coś, co jest pomiędzy. Jest bardzo otwarty na wszelkie projekty, jest też wykładowcą. Podczas festiwalu pokażemy jego pierwszy film, który wyreżyserował, to będzie Milczenie polskich owiec. Film, który stworzył w oparciu o swoją współpracę ze studentami, i po projekcji tego filmu 28 października o godzinie 16 odbędzie się spotkanie właśnie z Maciejem.
Małgorzata Kożuchowska na festiwalu Toffee Fest, nagroda Flisaka?
Dokładnie. W tym roku nagroda trafi do bardzo sympatycznej postaci, którą teraz skojarzymy głównie z małego ekranu, ale ma ze sobą też świetne role filmowe i bardzo fajne kreacje teatralne. No, Torunianom znana jest właśnie jako jedna z tych słynnych Torunianek, a w tym roku dostanie z rąk prezydenta miasta Michała Zalewskiego specjalną nagrodę Flisaka.
Jan Englert także na liście laureatów.
Tak, to jest człowiek instytucja, czy jak sam o sobie mówi, człowiek firma, i nie z ograniczoną odpowiedzialnością, ale właśnie z odpowiedzialnością. I rzeczywiście to jest człowiek, którego bio nie zmieściło się na trzech stronach A4, bo jego role filmowe to jest tak naprawdę historia polskiego kina, chociaż znaleźliśmy, przygotowując materiały prasowe, taką informację, że proponowano mu też rolę, którą w końcu dostał Jerzy Sztur w Seks Misji. I zastanawiam się, jak wyglądałaby ta historia polskiego kina, gdyby doszło właśnie do takiej szarady. Tak się nie stało i znamy Jana Englerta trochę z innego amplua. Teraz jest postacią kojarzoną głównie ze światem teatralnym, w związku z tym, że jest związany zawodowo z Teatrem Narodowym i z Warszawską Akademią Teatralną. Będzie u nas jako taki człowiek, ikona, twarz, którą zna każdy polski kinomaniak. Bardzo się cieszymy, że taką nagrodą za całokształt twórczości możemy właśnie obdarować pana Jana Englerta.
Jaki to będzie festiwal?
Nasz festiwal charakteryzuje się, i to jest mój główny, zawsze przyświecający mi pomysł, że ma być po prostu inny. Ma z jednej strony pokazywać kino artystyczne, z drugiej też nie bać się pokazać produkcji większych, produkcji czasem nawet, które możemy nazwać komercyjnymi, ale pokazują bardzo wysoki poziom. Bardzo bym chciała, żeby kino artystyczne nie kojarzyło się tylko i wyłącznie z kinem trudnym, dlatego że kino trudne zniechęca widza do oglądania. To jest takie trochę niesprawiedliwe nazewnictwo, według mnie przynajmniej, dlatego że kino artystyczne nie musi być zawsze trudne, nie musi być nudnawe. Może oczywiście podejmować trudne tematy, natomiast przekazywać je w sposób bardzo interesujący. I stąd ja w tym roku stworzyłam taką selekcję, wśród której nawet znajdują się filmy łączące akcje z artyzmem. Mówię tu m.in. o filmie Custody, na który serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich zapraszam. Będzie też film o uchodźcach, ale tutaj o tej stronie dość gorszej. Natomiast też jest tu artyzm połączony z akcją. Ja nie chcę zanudzać widza, chcę mu pokazywać takie kino artystyczne, które jednocześnie jest frapujące, fascynujące, które nas interesuje i nie powoduje, że śpimy, bo nie ma nic gorszego niż film, który usypia.
Festiwal filmowy Toffee Fest w Toruniu między 21 a 29 października. Oczywiście do tematu festiwalu filmowego Toffee Fest będziemy jeszcze nie raz powracać, i nie tylko w programie Dwie Strony Sztuki.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Jest rok 1945, właśnie kończy się wojna. Na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego UB dokonuje czystek wśród niechętnych komunistycznej władzy. Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak, Franek. Próbuje ocalić Annę, w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych znalazł się Erwin, Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który od dawna skrycie kocha się w dziewczynie. Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu się oszukać system. Już pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. Tak w skrócie o filmie Zgoda, premierowo dramat wojenny w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, od piątku w kinach, w rolach głównych Julian Świeżewski, Jakub Gierszał i Zofia Wichłacz. I właśnie teraz o tym, jak ten film powstawał, mówią Julian Świeżewski, Jakub Gierszał i reżyser Maciej Sobieszczański.
Komuniści zorganizowali te obozy po to, żeby złamać jak największą ilość ludzi, których potem przygotują do tego nowego komunistycznego państwa. Ten rodzaj ideologii, który był wpisany w ten obóz, jest częścią machiny opresji, która ma zdławić ludzką godność. Kiedy zamykali ten obóz, komuniści zmusili więźniów do podpisania zobowiązania, że przez 15 lat nie powiedzą o tym, że byli w tym obozie. To sprawiło, że nad tym obozem zaległo milczenie. My to milczenie po 70 z górą latach przerywamy.
I akcja.
Akcja filmu rozgrywa się pod koniec wojny w obozie, który polscy komuniści stworzyli dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Do tego obozu stara się dostać i zostać strażnikiem Franek, główny bohater filmu. Okazuje się, że chce to zrobić po to, żeby wyciągnąć z tego obozu swoją ukochaną Annę.
Nie uratujesz jej, a sam się zatracisz.
Co jest ciekawe, to jest też to, że on w jakimś sensie pozostał bardzo naiwny. Pomimo tego, co się wydarzyło, gdzieś z taką wielką wiarą w miłość i wiarą w to, że jest w stanie dużo zdziałać samemu. Doświadcza jakichś bardzo trudnych wyborów i jakichś gigantycznych ponad jego miarę emocji. I teraz staranie się nie przekombinować tego, tylko właśnie znalezienie tej prostoty było jakby dla mnie najtrudniejsze.
Scenariusz wydawał mi się bardzo ciekawy. Zagadnienie obozu pracy Zgoda. Temat, który w jakimś sensie potem odkryłem, był przemilczany. Wydawał mi się bardzo ciekawy.
Wyjdź dwa kroki stamtąd, zatrzymaj się, bo ja muszę cię jakby wyhaczyć, że odnotować, że ty wychodzisz, bo tak to jakby ciągniesz się z tą grupą, nie? I jakby nie wyakcentujesz się.
Do tej pory nie widzieliśmy takiego Gierszała. Ja sam byłem pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób on tworzy tę postać, co robi na planie. To było niezwykłe doświadczenie, praca z nim. Jego propozycje, bo właściwie ja mogłem się tylko spokojnie siedzieć z boku i przyglądać temu, co on proponuje.
Ich bin sehr hier. Kennst du mich nicht?
Naprawdę ta współpraca układała się bardzo dobrze. Wspólnym naszym punktem wyjścia jest to, żeby dać to, co możemy my dać jako młodzi ludzie XXI wieku, którzy nie mają pojęcia o tym, jak może być w takim obozie, tylko sobie to jakoś tam wyobrazić i tylko wspólnymi siłami postarać się odtworzyć to z reżyserem.
Ich habe auch nie geschossen. Ich hatte niemals eine Waffe mehr.
Weil ich dich liebe.
Synku.
Nominowany do Złotych Lwów, nagrodzony za najlepsze kostiumy w Gdyni, nominowany w kategorii From Poland w konkursie filmów polskich na zbliżającym się festiwalu filmowym Toffee Fest w Toruniu, a ostatnio dowiedzieliśmy się również o tym, że film Zgoda otrzymał nominację w konkursie debiutów operatorskich festiwalu Kamerimicz w Bydgoszczy. To w listopadzie oczywiście. Film Zgoda od w piątku w kinach. Bardzo gorąco polecamy Państwu tę produkcję.
Thank you.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
I na zakończenie tej części programu Dwie strony sztuki jeszcze jedno zaproszenie. Bydgoski Klub Fronte zaprasza na projekcję filmu opowiadającego o życiu świętego Maksymiliana Maria Kolbe, Dwie korony. W roli głównej Adam Woronowicz, a w Bydgoszczy w kinie Helios odbędzie się pokaz tego filmu oraz spotkanie z reżyserem, panem Michałem Kondratem. To spotkanie 16 października w poniedziałek o godzinie 18 w kinie Helios w Bydgoszczy.
Ojciec Kolbe pokazany został w filmie jako człowiek pełen siły i determinacji, wyjaśnia reżyser Michał Kondrat.
Poznajemy go jako charyzmatycznego ojca, który ciągnie ze sobą prawie 800 braci do Niepokalanowa i tworzą największy wówczas klasztor męski na świecie. Poznajemy jego charyzmę również objawiającą się w Japonii i we Włoszech. W Japonii buduje klasztor.
W rolę Maksymiliana Kolbe wcielił się Adam Woronowicz.
Poczytuję to sobie za zaszczyt. Trzeba było trochę materiału sobie przybliżyć, odkryć pewne fakty. Jest to postać rzeczywiście, która gdzieś wymknęła się swojej epoce, w której żył.
Jednym z najważniejszych elementów filmu, podkreśla Michał Kondrat, jest przypomnienie męczeńskiej śmierci Maksymiliana Kolbe, który będąc więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka.
Ukazujemy to jako zwycięstwo, ponieważ to był wielki policzek dla Niemców, że ojciec Maksymilian Kolbe wraz z tą grupą godnie odchodzili.
Ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem trucizny. Witold Banach, Polskie Radio.
Dwie świetne książki do wygrania, a także recenzje, spotkanie z ciekawym autorem będzie o tajemnicach Bydgoszczy. Polecam bardzo gorąco Dwie strony sztuki po godzinie 16 i jeszcze muzyczny akcent premierowo, bo ta płyta, krążek z filmu The Foreigner Cliffa Martinesa od piątku do posłuchania u nas premierowo w programie Dwie strony sztuki w tej części filmowej po 16. Więcej o książkach. Do usłyszenia.